Kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, dzień dobry. Pierwsza poranna rozmowa w nowym roku. W naszym studiu dr Jacek Raubu, Defense 24, którego będę pytał o to, czego możemy się spodziewać właśnie po tym świeżo rozpoczętym roku. Witam pana serdecznie w studiu Radia Poznań.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Powinienem pewnie powiedzieć Wyspiańskim, co tam panie w polityce. Chińczyki trzymają się mocno, no ale nie o Chińczyków będę pytał, bo na pewno nie wyłącznie o Chińczyków. Spróbuję najpierw uderzyć w takie pańskie osobiste trochę emocje, no bo analitykiem, ale także obywatel. No i pytam, czy wchodzi pan w ten rok z takim drżeniem trochę serca, myśląc o tym, co nas czeka, bo kumulacja wydarzeń już teraz takich kalendarzowych jest przeogromna.
Nie tyle może z drżeniem serca, jak tutaj pan tak obrazowo redaktor wskazał, ale z takim twardym spojrzeniem, że świat wokół nas jest narażony na coś, co można nazwać takimi turbulencjami. My to chyba już nawet pierwszego widzieliśmy. W momencie, kiedy Amerykanie nagle mobilizują siły szybkiego reagowania w ramach 82. Dywizji i wysyłają jednostki i widzimy przebitki, kiedy jeszcze tak naprawdę nie opada ten sylwestrowy nastrój, a widzimy Amerykanie OV-22 Osprey, które lądują w rejonie amerykańskiej tutaj ambasady, wyrzucają najpierw piechotę morską. Wiemy, że w rejonie jest dyslokowana właśnie jednostka US Army, powietrzno-desantowa. No to automatycznie chyba daje się nam taki sygnał, że świat roku 2020 będzie podatny na różnego typu niepewności. Dlaczego? Dlatego, że już dawno uciekliśmy z bardzo takiego prostego układu, gdzie jedno państwo jest w stanie zarządzać bezpieczeństwem i ewentualnie, jeżeli dochodzi do takich, to co ja nazywałem turbulencji, albo jakichś problemów, konfliktów, to one się gdzieś tam na obrzeżach, takim marginesie przez nas traktowane, przez wiele lat myśmy się traktowali jako ostoja spokoju, a jak już gdzieś wybuchały wojny, to jak mieliśmy ochotę, to wtedy patrzyliśmy na to.
Chata z kraja.
Tak, a jak nie mieliśmy ochoty, to po prostu wysyłaliśmy żołnierzy z Bangladeszu w ramach misji ONZ-owskich i mówiliśmy, że nasza wspólnota już działa, tak? Pomimo tego, że nie działała.
Panie doktorze, jeszcze wrócę do tych ostatnich niepokojów. Pan już mówił nas o tym w studiu, dotyczących zaostrzania kursu Kremla, tego przynajmniej tonu, w jakim Władimir Putin się wypowiada, bo to jest pewnie duża różnica mimo wszystko. Jakieś hybrydowe elementy się znajdują, ale kiedy ja czytam eurodeputowanego Zdzisława Krasnodębskiego, który mówi, że Rosja każdą swoją agresję, na przykład fizyczną, poprzedza kłamstwami historycznymi, no to takie ciarki lekkie i to drżenie, o którym mówiłem na początku, jednak przechodzi przez człowieka, Polaka.
Jeśli byśmy założyli pewną hipotezę w zakresie wykorzystania najpierw tej walki o narrację do elementów prowadzenia działań kinetycznych, a więc czy to jakichś działań dywersyjnych, sabotażowych, czy też nawet jakiejś formy, może nie pełnoskalowego konfliktu, ale na przykład użycia jednostek konwencjonalnych, no to pamiętajmy, że już sama dyskusja, że wychwytujemy pewien schemat myślenia, po stronie, jakby to powiedzieć, mimo że nawet nie myślenia, planowania, automatycznie też osłabia zdolność.
Czyli jakby się trochę rozbrajali, to
tak, dlatego, że zwróćmy uwagę, jakim szokiem i przerażeniem, używając amerykańskiego takiego pojęcia, były chociażby te kwestie związane z uderzeniem cyber na Estonię, na naszego partnera w NATO i Unii Europejskiej. Właśnie gdzieś w tle były te wątki historyczne, a więc ta wojna pomnikowa, działania, ale to wywołało u nas reakcję. Tak jak bym powiedział, trochę obraz organizmu, a więc ten układ odpornościowy buduje pewne zdolności. My dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Spójrzmy nawet na Sojusz Północnoatlantycki, spójrzmy na...
o którym prezydent Macron mówi, że jest w stanie śmierci mózgowej?
Znaczy ja bym chciał, żeby pan prezydent Macron spojrzał sobie na ulicę i wtedy swojego państwa i generalnie zaczął dyskutować o problemach, które dotykają Francuzów, chociażby w takich momentach jak Sylwester, a potem zaczął się zastanawiać nad systemem, powiedział, bezpieczeństwa państwa. Oczywiście może to bardzo ostra ocena, ale rzeczywiście NATO wykonało olbrzymią pracę i deprecjonowanie tego, uważam, i nawet w mojej analizie na portalu Defense24 zawarłem, że idealnie Rosjanie aż by chcieli podchwycić ten temat po szczycie w Londynie, ale nie udało się, dlatego że sojusz pokazał pewne możliwości. Oczywiście to nie jest idealne rozwiązanie. Sojusz, no żaden sojusz stworzony przez tak zróżnicowane państwo, tak zróżnicowanych interesach, w tak zróżnicowanych zróżnicowanych czasach pod względem ilości wyzwań i zagrożeń, no nie będzie czymś idealnym, tak? Bo nie ma. No, jeżeli byśmy się cofnęli, założę się, że gdybyśmy porozmawiali teraz z ludźmi, którzy w 1966 roku obserwowali Sojusz Północnoatlantycki i widzieli, co się dzieje wtedy, bo przypominam, Francja wychodziła ze struktur wojskowych tego tutaj sojuszu, no to pewnie też rozkładali ręce i mówili, że och, to już jest katastrofa w okresie wojny wietnamskiej, albo nawet cofnijmy się do 1999 roku i momentu, kiedy była budowana koalicja wokół operacji Allied Force na Bałkanach. Jak wtedy trzeszczał w szwach Sojusz Północnoatlantycki, także...
A tymczasem sojusz trwa, jednak jest jakimś...
Jest punktem odniesienia nawet dla Francuzów i będzie punktem odniesienia, moim zdaniem.
No to mamy twardy konkret. Pytanie, czy w styczniu to się wydarzy, czy nie, no ale Wielka Brytania jednak w końcu pewnie w tym roku opuści Unię Europejską po tak wyraźnym zwycięstwie premiera Borisa Johnsona.
I chyba zaskakującym. Chyba zaskakującym w takim wymiarze, że patrzono na niego przez pryzmat takiej specyfiki charakteru. Bardzo charakterny polityk, powiedział dość wyjątkowej formie przekazu, którą stosował. Ale to samo było, pamiętam, wobec Donalda Trumpa. Zauważmy, że Donalda Trumpa w Europie, gdyby Europa miała wybierać, to pewnie Obama by tam dostał jeszcze kilkanaście kadencji tak z góry, tak jak Nagrodę Nobla za przyszłe osiągnięcia.
Tak, awansem.
Ale wydaje mi się, że wreszcie Brytyjczycy staną, jak to powiedzieć, przed najważniejszym dylematem, czyli w którym kierunku, jak budować, a pamiętajmy, że to i tu może być duża szansa dla Polski.
No właśnie chciałem zapytać o to w kontekście Polski, bo tych pytań jest dużo przecież.
Zdecydowanie i wydaje mi się, że bardzo ciekawy wniosek płynie po analizie wyjazdu niedawnego właśnie Johnsona do kontyngentu brytyjskiego znajdującego się w państwach nadbałtyckich, kiedy on bardzo mocno podkreślał rolę i znaczenie NATO. Pamiętajmy, że Brytyjczycy też się obawiają o swoją obronność, bo jeżeli nastąpi takie, bym powiedział, wewnętrzne rozbicie, no chociażby kwestia Szkocji, no to zwróćmy uwagę, bazy wojskowe.
I plany niepodległościowe.
Kwestia jednostek.
Granica Irlandii Północnej.
To już nawet nie chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, bo z tym sobie Brytyjczycy poradzą. To jestem, jakby to powiedzieć, przekonany, że pamiętam takie oburzenie, wręcz szok, że Brytyjczycy mają plany operacyjne na wypadek na przykład wystąpienia chaosu wewnątrz. No, każde rozsądne państwo coś takiego buduje, ale jak to wyciekło do mediów, no to wszyscy łamali tutaj klawiatury, jak to możliwe.
Bo to może potraktowane jako samo spełniające się proroctwo, że ale, skoro już są plany, no to ale to nastąpi.
Ale my byśmy się naprawdę zdziwili, jakie plany mają na przykład największe mocarstwa i co potencjalnie mogą wyjąć z szuflady.
Aha, dobra, no to powiedzmy, te pytania są odłożone nieco na półkę, natomiast... Czy odłożony jest impeachment prezydenta Donalda Trumpa? No i w tle oczywiście listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych, bo to już jest wydarzenie, które bez wątpienia wpływa na to, jak wygląda potem polityka nareszcie.
Znaczy, wydaje mi się, że impeachment od początku do końca był planowany jako pewne działanie polityczne w konkretnym wymiarze czasu, ukierunkowane na wybory. Sama jakby to powiedzieć, forma przeprowadzenia tego przez Izbę Reprezentantów, nie będziemy tutaj wchodzić pewnie w szczegóły, bo to trzeba było naprawdę amerykańską politykę trochę podrążyć, zobaczyć jak wyglądają chociażby relacje tutaj wewnątrz jednej z izb, czyli Izby Reprezentantów, no wskazywał, że nie mamy działania stricte ukierunkowanego na jakąś procedurę.
On po prostu goni króliczka,
szukania,
tak?
Bym nie powiedział, sprawiedliwości, tylko raczej walki, twardej walki politycznej, a układ polityczny w Senacie i też pewne, jakby to nazwać, transfery również na scenie amerykańskiej politycznej, bardzo ciekawe. A więc przechodzenie z jednej struktury do drugiej pokazują, że to ma taki wymiar, bym powiedział, ukierunkowany na wybory, ale dodam jedną rzecz. Donald Trump jest ciekawym politykiem pod kątem wszystkich tych czynników makroekonomicznych, tych elementów związanych z nadal wychwytywaniem głosu wyborców wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Ja to akurat chyba wczoraj czy przedwczoraj oglądałem materiał chiński, który pokazywał budowę, dużą infrastrukturalną budowę mostów, tak? Ale zobaczmy, przez lata Amerykanie, tu wracamy do kwestii chociażby takiego bardzo kontrowersyjnego podchodzenia, jaka jest rola Stanów Zjednoczonych w utrzymywaniu bezpieczeństwa na całym świecie. Amerykanie inwestowali olbrzymie pieniądze w bazy wojskowe, w rozwój, a jeżeli byśmy pojechali do interioru amerykańskiego, jestem ciekaw, czy dzisiaj Stany Zjednoczone są w stanie się pochwalić właśnie taką inwestycją infrastrukturalną, która wspiera własnych obywateli, jak Chiny, tak?
Trump będzie prezydentem na kolejną kadencję? Będzie co to... panu mówi nos analityczny?
Wydaje mi się, że ma bardzo dużo szans, żeby zostać i obronić.
Mimo tego ogromnego...
Tak, właśnie, a nawet bym powiedział dzięki temu. Dlatego, że im bardziej polaryzuje się Trump, Trump żyje z polaryzacji sceny politycznej, polaryzacji głosów. On nawet w biznesie żył z polaryzacji pewnych swoich... Szedł, jakbym powiedział, pokerowo. Albo bankrutował, albo wygrywał. Więc wydaje mi się, że otoczenie systemowe pozwala mu, jeżeli oczywiście przeprowadzi dobrą kampanię, bo to też dużo, bo patrząc na temperament jego otoczenia i wylatywanie bardzo szybkie jego doradców, to może być różnie.
To prawda, odchodzą chłopcy z Puebla w Białym Domu, jakby tercet egzotyczny zaśpiewał. Jeszcze krótko o tym, co u nas najbliżej, pan powiedział budowa, no to mamy budowę Nord Stream 2, która prawdopodobnie w tym roku zostanie ukończona. Rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak powiedział, że gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie no jest tak w 93% ukończony w tej chwili. Także to jest coś, na co my jako Polacy musimy szczególnie uważać.
Na czym przede wszystkim musimy budować kontrsiotki. Nie jestem ekspertem w zakresie energetyki. Tutaj zachęcam państwa do czytania portalu Energetyce w ramach grupy Defense 24. Tam eksperci są od tego szczegółowo. Ale ja zwrócę uwagę, że państwo w takim wymiarze strategicznym, jeżeli pojawia się taki projekt, który jest, no, bym powiedział, elementem wyzwania, no to musi zacząć inwestować w swoje zdolności marynarki wojennej, swoje zdolności kooperacji energetycznej z innymi. To jest po prostu cały szereg reakcji państwa. Nigdy nie ma i chyba to jest punkt wyjścia w ogóle do debaty w 2020 roku i punkt wyjścia chyba w każdym roku, żeby o tym mówić. Bezpieczeństwo jest pewnym procesem, który zakłada dynamikę i, no i niestabilność. Niestabilność, permanentna niestabilność w sobie, no bo to wszystko zależy też od percepcji naszej, czy się czujemy bezpieczni, czy się nie czujemy bezpiecznie, od mediów, od naszej dyskusji, od analityków, jak to prezentują, ale niewątpliwie państwa dzisiaj są zobowiązane do tego i instytucje państwowe, ale również społeczeństwa, żeby mieć alternatywy. A więc alternatywne źródła współpracy z partnerami, to chyba zyskuje jeszcze bardziej niż w momencie, kiedy mieliśmy taki bardzo wyidealizowany świat, kiedy dążyliśmy do tego, bym powiedział, bastionu pokoju i bezpieczeństwa, czyli najpierw NATO, potem Unia Europejska i cały świat się nam zakończył. Polska
będzie...
historia się zakończyła, bo byliśmy już w tak bezpiecznym przestrzeni, ale dzisiaj to po prostu wróciliśmy
to tak
na...
Fukuyama tutaj widzę,
tak,
to parafrazuję.
Tylko, że wydaje mi się, że Fukuyama trochę zaszczepił Zachodowi w latach 90., a my tak na przełomie
sami
wieków,
sobie,
sami sobie z własnego Fukuyama
zrobiliśmy. Ostatnie pytanie w takim razie, to jak mamy się w takim razie szczepić? Co jest naszą dobrą szczepionką na ten rok i w ogóle pewnie na najbliższe lata?
Przede wszystkim inwestycja w sprawne instytucje państwa i budowa świadomości, że bez aktywności obywateli nawet najlepsze instytucje są tylko instytucjami o bardzo wąskim znaczeniu.
Doktor Jacek Raubut, Defense 24, wróżył trochę na ten rok. Życzmy sobie jak najwięcej bezpieczeństwa, faktycznie.
Zdecydowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.